Radio Kraków.
To tak przy okazji Dnia Kobiet, w moim przekonaniu to ważny i ciekawy temat. Ja zresztą powiedziałem o tym przed chwilą mojej gościni, czyli Kai Patockiej. Cześć Kaja.
Cześć.
Powiedziałem o tym przed chwilą, że miałem okazję, chwaliłem się tym, że byłem za granicą, byłem w kraju jednak o trochę innej kulturze i zaskoczyło mnie to, że już jak przyjechałem, to miasto było obklejone napisami 8 marca i z pięściami podniesionymi w górę, więc odkryłem, że ten 8 marca nie tylko u nas jest obchodzony, ale również w Turcji i to w sposób dosyć podobny, to znaczy odbywał się tam marsz kobiet przez ulicę Izmiru. A powiedz mi, Kaju, jak myślisz, tak przyszło mi do głowy, czego byś życzyła na Dzień Kobiet sama od siebie, polskim kobietom z kolei?
Polskim kobietom życzę siły do działania i życzę równych praw, możliwości decydowania o swoim ciele i dostępu do dobrej edukacji.
To ja się do tych życzeń przykładam. Jedna z ulubionych instagramerek napisała kilka dni temu, że jeśli w wyborach, przekonaniach i marszach nie pokazujecie faceci tego, że jesteście z nami, to w dupie mam wasze życzenia. I chyba to jest piękne podsumowanie. Będziemy rozmawiać o akcji menstruacji. Opowiedz mi w ogóle tak na początek, co to jest za instytucja, co to jest za projekt, co to jest za program akcja menstruacja, żebyśmy się w ogóle rozpoznali w geografii.
Akcja Menstruacja to jest fundacja, pierwsza w Polsce, która walczy z ubóstwem menstruacyjnym, edukuje w zakresie właśnie całego zdrowia menstruacyjnego. I z ciekawostek, to wczoraj obchodziłyśmy 4. urodziny jako fundacja. Powstał ten projekt jako właśnie projekt społeczny założony przez 4 licealistki, żeby w ramach Olimpiady Zwolnienia z Teorii. No i okazało się, że problem ubóstwa menstruacyjnego jest na tyle poważny w Polsce, że dziewczyny postanowiły, że należy działać dalej, zwerbowały dodatkowe osoby do zespołu, w tym mnie. I w 2020 roku, 10 marca, podpisałyśmy statut fundacji i od tego czasu działamy. Walczymy z ubóstwem menstruacyjnym, dostarczamy podpaski i tampony do szkół, w miejsca publiczne, bezpłatnie oczywiście, edukujemy na Instagramie, w internecie, ale też w szkołach, prowadzimy warsztaty i robimy dużo różnych innych rzeczy.
Powiedz mi, ile osób w tym momencie, bo zaczęło się od 4 licealistek, jak mówisz, i ciekawi mnie, ile osób w tym momencie za tym stoi. Czy to już jest jakaś poważna liczba?
Tak, w zależności od liczby projektów, które prowadzimy, na bieżąco aktywnie działa między 4 a 8 osób, plus przy różnych akcjach specjalnych kolejne członkinie naszego zespołu. Mamy ponad 100 wolontariuszy plus wielu partnerów, którzy nas wspierają i osób takich dochodzących, że tak powiem.
Bo mówisz partnerów, najpierw powiedziałaś, użyłaś tej formy żeńskiej, a potem przeszłaś na męską, więc zastanawia mnie to, czy faceci was w jakiś sposób wspierają, czy to jest taka akcja typowo kobieca i faceci w żaden sposób nie przyczyniają się do propagowania tego, co robicie.
Wspierają jak najbardziej. Jest bardzo dużo fajnych, mądrych mężczyzn w Polsce. Zresztą mamy takiego jednego w zarządzie. Norbert, pozdrawiam cię. Ale myślę, że nie ma co tutaj się skupiać na mężczyznach, bo jednak jest to sprawa w ogóle ludzka i po prostu trzeba mówić o naszym wspólnym działaniu jako ludziach, a nie dzielić się na płcie.
Oczywiście, w tej dziedzinie, w tej sprawie pełna zgoda. Powiedz mi, jak jest z edukacją na temat menstruacji? Czy wy obserwujecie, że ta wiedza jest coraz większa, czy ciągle jest tak, że wiedza na temat menstruacji jest ciągle w Polsce jakaś niewielka?
Myślę, że od kiedy byłeś w szkole podstawowej i liceum, to niewiele się zmieniło. Są podstawy na biologii takie fizjologiczne, chociaż teraz właśnie Ministerstwo Edukacji chce trochę okroić nawet tą minimalną podstawę. Trwają konsultacje i my bierzemy w tym aktywnie udział i odradzamy, żeby jednak ta wiedza, jest to bardzo ważna rzecz. Jest to po prostu naturalny cykl naszego ciała i wiele osób, jak dostaje pierwszą miesiączkę, jest zaskoczonych, co się w ogóle z nimi dzieje. Myślą, że są chore, że umierają, więc myślę, że nie należy tego usuwać z podstawy programowej, ale tak naprawdę po prostu nastolatki edukują się w internecie, głównie na TikToku w tym momencie, na Instagramie. My też staramy się tą wiedzę dostarczać w łatwy i przyjemny sposób.
To zaskoczyła mnie ta wiedza, bo ile mnie internet pewnie nie zaskoczył i szukanie takich, szukanie informacji na, nie wiem, blogach czy gdzieś na jakichś stronach, to, że TikTok, który gdzieś w naszym myśleniu, w moim przynajmniej często, i to odkrywam ciągle, że spełnia rolę dużą edukacyjną, kojarzy się z taką rozrywką. Tymczasem okazuje się, że TikTok może zrobić taką robotę, której nie robi polska szkoła?
Oj, zdecydowanie. Jeśli dobrze się zainteresować, to na TikToku jest wiele interesujących kont, które naprawdę przekazują super ważne informacje edukacyjne, ale też kulturowe. I naprawdę ja jako stara baba korzystam z TikToka i naprawdę zachęcam ludzi do tego, żeby tam czasem zaglądnęli i zobaczyli, co fajnego się dzieje.
Ale powiedz mi, czy to jest tak, że to jest ciągle temat tabu? To znaczy, że my korzystamy z tego internetu, no rozumiem, nie mamy dostępu i ten dostęp w szkole jest ciągle, jeszcze ma być okrojony, ale czy internet dlatego tak działa, ponieważ jest taką sferą intymną, w której nikt nie podgląda, że tam zaglądamy, że czy ludzie się wstydzą spytać o to, czy to jest tak, że to jest jeszcze temat tabu, czy w tym momencie czujesz, że nastolatki rozmawiają o tym dużo swobodniej niż na przykład to, jak wywołałaś, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, kiedy to był temat tabu, przyznaję.
Niestety cały czas jest tabu menstruacyjne i jest to po prostu takie tabu przenoszone z pokolenia na pokolenie, chociaż Gen Z coraz bardziej otwarcie mówi o różnych sprawach, w tym dokładnie też o okresie i w ogóle o ciele. Myślę, że internet jest właśnie taką przestrzenią bezpieczną, gdzie też można anonimowo zadać pytanie. My dostajemy wiele takich pytań, bardzo podstawowych, i to widać właśnie, że to są takie braki totalnie w edukacji. I też dzieciaki boją się zapytać rodziców, bo może nie mają dobrych kontaktów z rodzicami, może się wstydzą właśnie, może nie mają tych rodziców też. Na przykład nie ma mamy, jest tam ojciec i to też jest na pewno jakaś taka bariera, żeby porozmawiać z tatą, a nie z mamą.
O co pytają najczęściej?
Pytają nas, jakich produktów używać, jak w ogóle założyć podpaskę, jak założyć tampona, co to jest okres, czy w czasie okresu można uprawiać seks, czy można zajść w ciąży. Pytają o różne wydzieliny swojego ciała i czy my możemy ich zdiagnozować. Oczywiście tego nie robimy, kierujemy do lekarza. O takie bardzo podstawowe rzeczy, że coś boli, brzuch na przykład, i co to oznacza. Więc staramy się odpowiedzieć jak najlepiej umiemy, ale też w takich przypadkach, gdzie już potrzebna jest kontakt face to face, to kierujemy do rodziców lub do lekarza.
A są jakieś stereotypy związane z menstruowaniem? To znaczy ja mam też tak cały czas się odnoszę do tego momentu swojego bycia w szkole, że rzeczywiście jakiś taki zbiór mitów, plotek krążył. Czy jest coś takiego do dzisiaj?
Jest, niestety. Według raportu Kulczyk Foundation, który został zrobiony w 2020 roku, najczęstszym mitem to to, że w czasie okresu to nie można zajść w ciążę w trakcie seksu. Drugim, trochę sprzecznym mitem jest to, że w czasie okresu nie można uprawiać seksu. I kolejne mity to na przykład, że nie można kisić ogórków w trakcie okresu, nie można iść do fryzjera, dentysty, bo ten okres w jakiś sposób zaburza działanie naszego ciała.
Okej, okay, czyli powiem szczerze, że to z uprawianiem seksu i czy z zachodzeniem w ciąży mnie w ogóle nie zaskoczyło, bo sam pamiętam te krążące mity, ale ten mit z niekiszeniem ogórków jest jakiś, jest dla mnie jakimś kosmicznym zupełnie
tak,
mitem.
Tak, nie wolno kisić ogórków, piec ciast, bo to po prostu nie wyjdzie. Według tego mitu, że...
Aha, czyli to działa w tę stronę, bo się zastanawiam, czy to jakby źle zadziała na nasze ciało, że my kisimy ogórki, czy to źle zadziała na ogórki?
Na ogórki, na ogórki.
Fantastyczna to jest, fantastyczna i dziwna jest informacja. A powiedz mi, czy masz wiedzę na temat tego, jak na przykład, jakie są mity wśród facetów? To znaczy, ja nadal przerzucę to jednak, czy osoby, które, czy osoby nie menstruujące, to znaczy... Czy wiesz, czego oni najczęściej nie wiedzą?
Myślę, że najczęściej osoby nie menstruujące nie wiedzą, ile tak naprawdę trwa okres i jaki jest obfity, jak często musimy zmieniać tampony i podpaski, bo za często dostajemy takie komentarze, w ogóle, co to za koszt kupić sobie podpaski? Przecież najtańsze podpaski kosztują, nie wiem, 2 złote i przecież paczka podpasek wystarczy na jeden okres. Gdzie? Jest to bardzo różne. Każda osoba menstruująca ma inny okres. Może on trwać od 3 do 7 dni i jest bardzo obfity lub mniej. A tak naprawdę właśnie... Więc często się po prostu używa bardzo dużo i tamponów, i podpasek, to zużycie i koszt tego jest o wiele większy niż faceci myślą, że to naprawdę jest.
No, dla mnie, przyznam szczerze, z tego czasu, kiedy pojawiały się wśród moich rówieśniczek pierwsze okresy, to był ten moment WF-u, to znaczy rzeczywiście to jest taki tajemniczy moment się jakoś pojawia, kiedy używamy znowu jakiegoś takiego słowa eufemizmu, to znaczy jestem niedysponowana i dzisiaj w lekcji nie muszę uczestniczyć, ale powiem ci szczerze, z mojego własnego doświadczenia, to będzie zabawne trochę, ale na przykład dziewczyny czasami bardzo z tej niewiedzy mężczyzn bardzo korzystały, to znaczy wiesz, pamiętam takie koleżanki, które na przykład nie ćwiczyły 3 razy w tygodniu z tego samego 3 razy w miesiącu z tego samego powodu, więc to pokazuje, że kompletnie też można tym manipulować, bo ta wiedza jest u facetów niewielka, a czy masz dane na ten temat, jak Polska wypada pod względem edukacji na tle innych krajów w Europie?
Nie mam takich danych, bo też tak naprawdę ciężko sprawdzić skuteczność edukacji na temat menstruacji. Chociaż na przykład można w ogóle zbadać edukację seksualną, na przykład pod względem ilości osób, które na przykład zachorowują na różne choroby przenoszone drogą płciową. Ale tak naprawdę ciężko to porównać, to znaczy nie mam takich danych po prostu. Myślę, że nie jest z nami, znaczy po prostu edukacja w ogóle na świecie nie jest za dobra. Mhm. Więc my też nie wypadamy przy tym tak bardzo źle, ale nie wypadamy też dobrze.
No mnie dzisiaj zaskoczyło, bo obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Sanitarny. I przeczytałem, bo przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, szukając informacji, też zawsze to robię, jakie są dzisiaj dni, i odkryłem coś, co mnie zdumiało, to znaczy, że z sieci kanalizacyjnej w Polsce korzysta około 40% mieszkańców wsi. To znaczy, że 60% mieszkańców wsi nie ma dostępu do kanalizacji. I to są takie rzeczy, które czasami, wiesz, temat jest odległy, a jednak bliski. To znaczy, że rzeczy, które się wydają nam bardzo oczywiste, nie? Kiedy żyjemy w swojej bańce w dużym mieście, wśród swoich znajomych, wydają się zupełnie oczywiste. Nagle odkrywamy, że rzeczy, które dla nas są oczywiste, nie dla wszystkich, takimi są. Powiedz jeszcze może na koniec tej pierwszej części rozmowy o tym, w jaki sposób się z wami skontaktować, bo powiedziałeś, że kontaktują się z wami różne osoby, to może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jak do was napisać.
Jasne, można się z nami skontaktować przez formularz na stronie internetowej, strona to jest akcjamenstruacja.pl. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, TikToku, na LinkedInie, więc przez te wszystkie platformy można do nas pisać. Mamy również infolinię, chociaż myślę, że najłatwiej i tak naszym odbiorcom się komunikować za pomocą internetu w formie pisanej. Teraz jednak nastolatki nie lubią rozmawiać przez telefon. Więc tak, polecam śledzić nas na social mediach i tam do nas pisać.
Też internet zapewnia taką pewnego rodzaju anonimowość, jak mówiliśmy, że to jest temat tabu. Jednak ten głos jakoś zawsze pewnie też mi by było trudniej. Więc odsyłamy was do mediów społecznościowych. Kilka razy użyłaś takiego sformułowania jak ubóstwo menstruacyjne. Czy możesz wyjaśnić pokrótce, co to znaczy?
Oczywiście. Ubóstwo menstruacyjne to całkowity lub czasowy brak środków finansowych, żeby kupić sobie podpaski lub tampony. Jest to też brak dostępu tak naprawdę, żeby pójść do sklepu i kupić te produkty. Na przykład mieszkając na wsi, często trzeba iść do sklepu do innej wsi, które też są często zamknięte w określone dni, więc ciężko właśnie jest dostać te produkty. To też nie tylko wiąże się z możliwościami finansowymi, ale też właśnie z tym tabu i z wiedzą na temat okresu. Często po prostu wstyd jest tak duży, że ktoś, mimo że ma pieniądze, to jednak nie pójdzie do sklepu i nie kupi tych produktów, tylko będzie się zabezpieczać w inny sposób, na przykład papierem toaletowym.
Myślisz, że to są ciągle częste sytuacje i ciągle z ubóstwem menstruacyjnym w naszym kraju mamy do czynienia? Masz taką, nie wiem, osoby, które się do was zgłaszają przez formularz chociażby, o tym piszą?
Niestety jest to duży problem cały czas. W Polsce dotyka on około 500 tysięcy osób i no nie jest to tak, że to jest permanentny stan. Bo wiadomo, sytuacja życiowa się zmienia, jednak jest wiele grup narażonych bardziej na tą sytuację. Są to osoby nastoletnie, są to młode osoby dorosłe, które na przykład, nie wiem, jadą na studia i nie mają pracy i mają bardzo małe możliwości finansowe, ale są to też na przykład osoby w zakładach karnych, w placówkach takich państwowych, i tak dalej, i tak dalej.
W jaki sposób możemy pomóc w takim razie?
No najlepiej po prostu rozmawiać na temat okresu, żeby to tabu się nie nasilało. Mieć przy sobie zawsze jakąś paczkę podpasek czy tamponów, żeby móc je komuś dać. Możecie też nas wspierać. Właśnie otworzyłyśmy zrzutkę z okazji naszych urodzin, żeby zebrać kolejne pieniądze i dalej móc pomagać, więc zachęcam do wpłat, ale też można na własną rękę na przykład zorganizować zbiórkę środków menstruacyjnych wśród znajomych i później dostarczyć do najbliższego punktu pomocy okresowych. Tak, to są takie najprostsze rzeczy.
Co to są te punkty pomocy okresowej?
Punkt pomocy okresowej to taka szafka, którą umieszczamy w miejscu publicznym, gdzie są bezpłatne tampony i podpaski. Czasem tam też znajdą się wkładki i inne produkty higieniczne. I to jest projekt, który stworzyłyśmy w 2020 roku. Głównie stawiamy szafki w bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych i takich miejscach dostępnych dla ludzi, na przykład przy jadłodzielniach.
Wiem, że tę audycję słucha wiele osób, które pracuje albo prowadzi gastronomię. I przyznam szczerze, że coraz częstszym takim obrazkiem, który widuję korzystając z toalet w restauracjach, kawiarniach, jest właśnie takie pudełeczko. Czy też obserwujesz, że to jest coraz częstszy obraz, to znaczy, czy mamy coraz większą wiedzę na temat tego, że powinniśmy pomagać?
Tak, tak. Za każdym razem, jak jadę do łazienki właśnie w restauracji czy knajpie, to sprawdzam, czy mają podpaski i bardzo często mają, więc robię sobie oczywiście fotkę i jestem bardzo dumna z nich. Często też tam są inne rzeczy, których można skorzystać, na przykład nie wiem, wsówki, balsam do rąk, plastry, dezodorant. Takie rzeczy, które mogą się przydać po prostu przy wyjściu wieczornym na przykład.
A których nie zawsze mamy przy sobie. Może to jest świetny też pomysł, skoro mówisz, że fotografujesz te pudełeczka, może trzeba stworzyć mapę takich miejsc, które wspierają w ten sposób. Miejsc, do których jak pójdziecie i w których po prostu czasami mamy tak, że mówisz oczywiście o ubóstwie, ale czasami po prostu zapomnimy, nie mamy i takie rzeczy się przydają, więc może mapa, ja mogę też jakoś w tym pomóc, ale takie pudełeczko możemy też mieć przecież na przykład u siebie w domu.
Tak, tak, tak. Zachęcam, żeby każdy miał w domu w widocznym miejscu w łazience na wierzchu podpaski i tampony. Najlepiej różnorodne, w sensie i różne rozmiary, i różne marki. Oczywiście, jeśli macie na to miejsce i odwiedzają was na przykład goście w domu, bo to zawsze jest taki znak, że osoba menstruująca jest mile widziana. A co do mapy, to my mamy nasze mapy, gdzie mamy nasze szkoły, gdzie są środki menstruacyjne, mamy mapy z punktami pomocy okresowymi. Różowa skrzyneczka, zaprzyjaźniona fundacja też ma swoją mapę, więc to wszystko można śledzić i sobie sprawdzać po prostu, gdzie są takie miejsca.
Gdzie tych map szukać w takim razie?
No, myślę, że u nas na stronie po prostu przy każdym projekcie ta mapa jest, ale też można przejść z Instagrama, mamy takie linki i tam można to znaleźć.
Świetnie. No, przyznam szczerze, że ja sam od jakiegoś czasu u siebie w mieszkaniu takie pudełeczko posiadam i to już jest coraz rzadziej, ale rzeczywiście na samym początku wielu gościń pytało się o to, z jakiego powodu w mieszkaniu, w którym nie mieszkają osoby menstruujące, jak to się stało, że takie pudełko jest i to pewnie też wasza zasługa i nasza świadomość o tym, że takie pudełeczko może się komuś przydać po prostu i myślimy o tych osobach. To jeszcze raz, jakby zbierzmy może na koniec te garstkę informacji takich, które są ważne. To znaczy, czy możesz przypomnieć o swoich Instagramach, swoich mediach społecznościowych, żebyśmy byli pewni, jak możemy was tam znaleźć.
To bardzo prosto. Wszędzie po prostu wpiszcie Akcja Menstruacja, zarówno Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn i nasza strona internetowa. Możecie też śledzić Instagrama Punkt Pomocy Okresowej, którego ja prowadzę i tam umieszczam informacje właśnie o kolejnych szafkach. No i możecie po prostu śledzić różne też inne profile, które edukują w zakresie miesiączki i się edukować w tym temacie. Bardzo zapraszam.
Ja muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, o której nie wspomniałem, a zerkają na mnie tutaj takie fantastyczne gadżety. No, jesteśmy w radiu, w związku z tym państwo tego nie mogą zobaczyć, ale Kaja, możesz o tym opowiedzieć, co tutaj na naszym stole się znajduje.
Przyniosłam nasze okresiaki. Jest to podpaska Paulina, tampon Tadek i kubeczek Rafał, które stworzyliśmy i po prostu są to takie super gadżety, które pokazujemy na warsztatach i pomagamy dzieciakom w polubieniu się z produktami menstruacyjnymi.
Ja zrobię zaraz mi zdjęcie i na Instagramie umieszczę, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak one się podpasiaki nazywają?
Okresiaki.
Okresiaki, ale podpasiak też jest ładne. Podpasiak jest ona,
podpaska Paulina.
Podpaska Paulina, cześć Paulina.
Na cześć naszej prezeski.
A, cześć, cześć Paulina. Jest też cały, Kaja tutaj przyniosła cały zestaw naklejek. Ja za chwilę jedną z nich sobie na laptopie umieszczę. To też jest jakiś znak, taki znak wsparcia. Tak jak naklejamy sobie swoje ulubione miejsca na laptopie, jak czasami przyznaję, gdzieś jestem i tak zerkam, co ktoś ma naklejone i myślę sobie, o, ma moje ulubione knajpy, moje ulubione miejsca i taką czuję więź, więc myślę, że jak takie naklejki się pojawią na waszych laptopach czy w jakichś miejscach, które pokazujecie publicznie, to będzie też super. Kaja, czy chcesz jeszcze coś dodać? Coś od siebie powiedzieć? Wesprzeć? Nie wiem, to jest czas dla ciebie, jeśli go chcesz wykorzystać.
Dla wszystkich osób, które nas słuchają, nie ściszajcie głosu, gdy mówicie o okresie, bo to nie jest powód do wstydu. Bądźcie dumni, dumne, że istniejecie na świecie, gdzie jest okres. Wspierajcie osoby, które menstruują i pomagajcie ich w tych może gorszych czasach, bo jest to jednak bolesna sprawa. Chociaż pamiętajcie, że okres nie powinien bardzo boleć i gdy jest to takie bardzo ciężkie doznanie, to należy iść do lekarza i szukać przyczyny takiej sytuacji.
No tak, za każdym razem to jest też świetna rada, za każdym razem, kiedy czujecie sami, że coś jest nie tak, że coś powinno być źle, to im dłużej będziecie czekać z pójściem do lekarza, tym gorzej, więc nie czekajcie. Dzięki wielkie, Kaja, za tę rozmowę i życzę tego, żebyście miały jak najmniej pracy i żeby ta edukacja była jak najpełniejsza w szkole i żebyście mogły się zajmować innymi też super, fantastycznymi rzeczami.
Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku. Między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.